Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj odcinek z gościem i to nie byle jakim. Z Kariną znam się, o wieku się nie mówi, ale znamy się od dzieciństwa. Nasze drogi się troszeczkę zawodowo rozeszły, a potem z powrotem się splotły. Karina Kreja, ekspertka od środowiska pracy. Cześć Karina.
Cześć Wiktorze, dziękuję za zaproszenie. Z wielką przyjemnością wezmę udział w tym podcaście. Zajmuję się strategią środowiska pracy, czyli przygotowywaniem przestrzeni biurowych dla organizacji. Pracuję w firmie Kinarps, jestem też zaangażowana w Polski Instytut Środowiska Pracy. Z wielką przyjemnością będę dzisiaj opowiadać Tobie i Twoim słuchaczom o tym, co się zmienia w środowisku pracy.
No dobrze, to słuchaj, to ja proponuję, żebyśmy tak na początek podeszli, nazwijmy to przedszkolnie albo szkolnie, czyli w ogóle opowiedzmy sobie o tym środowisku pracy, jak należy to rozumieć.
No właśnie, to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ do marca 2020 roku, czyli przed pandemią, było to dość łatwe. Środowisko pracy większość organizacji utożsamiała po prostu ze swoim biurem. Środowisko pracy to było niemalże wyłącznie biuro. Trochę ta praca wychodziła poza biuro w takim benefitowym modelu pracy zdalnej, pracy z domu. Można było sobie popracować dzień w tygodniu, w wielu organizacjach dwa dni w miesiącu poza biurem. Była też dostępna telepraca, ale ona była dostępna dla nielicznych osób w bardzo wyjątkowych sytuacjach. Telepraca w przeciwieństwie do pracy zdalnej, no to jest praca jakby związana konkretnie z jednym miejscem, najczęściej w domu poza biurem, także nie zakładała tej mobilności. To, co się zmieniło od marca 2020 roku, to zaczęliśmy przymusowo i masowo pracować zdalnie. Przy czym nie jest to pełna praca zdalna, taka jakiej oczekujemy już po koronawirusie. Jest to praca ograniczona warunkami dystansowania fizycznego, które jest związane z tą epidemią, która nadal niestety i ograniczeniami związanymi z bezpieczeństwem, które nadal nas obowiązują. Pełna praca zdalna przyjdzie dopiero w przyszłości. I tutaj właśnie w tym kontekście zmiany z pracy stacjonarnej na pracę zdalną dzieją się bardzo ciekawe rzeczy związane ze środowiskiem pracy, ponieważ środowisko pracy siłą rzeczy wyszło poza biuro. Pracujemy poza biuro. Wielu z nas pracuje dzisiaj prawie w całości albo w większości swojego czasu z domu. I teraz rodzi się wielkie pytanie, czy ta strategia środowiska pracy musi być, skoro obejmuje tak wiele innych obszarów potencjalnie niż samo biuro.
No właśnie, ale to czym ma być i jak należy na to patrzeć? Skoro wyszło poza biuro, to okej, wspomniałaś tutaj, że w domach, ale domy to nie tylko domy, prawda? Bo teraz praktycznie pracujemy wszędzie, ten biznes is everywhere. Ja ci nawet powiem tutaj, że dwa dni temu miałem kola takiego, mówiąc z angielskiego, z kolegą, który od listopada siedzi na Lanzarote i tam sobie pracuje z domku i żeby mnie zdenerwować, to pokazał, że ma 200 metrów w linii prostej do morza. No ale to takie przypadki też wiemy, że się znajdują. No to jak to jest z tą strategią tego środowiska pracy poza biurem?
No ona na razie w zasadzie poza takimi szczęśliwymi wyjątkami jak twój znajomy, no jednak cały czas ogranicza się do domu, czy jakichś takich warunków gospodarstw domowych w różnych miejscach. Dużo osób po prostu wyjechało z dużych hubów biznesowych, z dużych miast i wróciło do swoich małych ośrodków. Nastąpiło to takie rozproszenie. Natomiast jeszcze nie ma tego, co będzie w przyszłości, czego oczekujemy, znacznego zróżnicowania dywersyfikacji możliwości pracy. No i wtedy spodziewamy się, że nie jedna osoba wyjątkowo, ale dość masowo staniemy się całkowicie uwolnieni od przestrzeni, czyli będziemy mogli pracować w bardzo różnych miejscach. Ja osobiście też planuję, jak tylko poprawią się warunki epidemiczne, wyjechać na takie dłuższe workation, czyli taką pracę gdzieś z daleka, naprawdę gdzieś z drugiego końca świata, gdzie przez kilka miesięcy będę, mam nadzieję, mogła po prostu pracować tak, jak pracuję z domu w tej chwili, z domu w Warszawie. I to jest być może taka bardzo ekstremalna, ale jednak emanacja tego, czym może być praca zdalna. Czyli może być naprawdę wykonywana w bardzo różnych miejscach. No ona ma też ograniczenia techniczne, bo trzeba mieć nie dość, że ze sobą ten mobilny sprzęt do wykonywania pracy, to jeszcze trzeba mieć dobre łącze, ale dobre łącze staje się coraz bardziej nie tylko podstawą piramidy Maslowa, ale takim traktowane jest jako ogólnodostępne dobro i zapewniane już w coraz większej ilości miejsc. Także to, co było kiedyś ograniczeniem, czyli brak technologii, jest takim ograniczeniem. Dzisiaj największe ograniczenie, jakie mamy do tej pracy zdalnej, to jednak siedzą w głowie, wiążą się z tym, żeby umówić się na nowe zasady pracy. No i tutaj słowem kluczem, jak bardzo często kontekście korporacji jest po prostu zaufanie. Żeby dać możliwość bliskiej pracy zdalnej, nie w takich warunkach, jak teraz mamy specjalnych, wyjątkowych, specjalnych rozporządzeń, to trzeba będzie sobie nawzajem zaufać. Pracodawca pracownikowi, że będą przestrzegać jakiejś nowej umowy. No i tę umowę przede wszystkim trzeba będzie zawrzeć. Bo to, co się wydarzyło, to myśmy się uzdalnili, my używamy takich nowych czasowników, teraz używamy w tym nowym świecie zupełnie zmieniających się pojęć, myśmy się uzdalnili przymusowo i na poziomie bardzo technicznym. Natomiast nie nastąpiła jeszcze głęboka zmiana postaw, nie nastąpił cały ten proces przejścia z no w tej chwili przymusowej do przyszłości systemowej pracy zdalnej. Na tą systemową pracę zdalną trzeba się będzie jeszcze umówić, czyli to, co my teraz już jakby odtrąbujemy jako wielki sukces i zmianę, tak naprawdę jest dopiero początkiem drogi, na którą będzie się musiało jeszcze złożyć kilka kolejnych bardzo poważnych kroków. Następny krok, jaki ja teraz widzę przed wieloma organizacjami, to jest po pierwsze akceptacja tego, że to nie jest sytuacja wyjątkowa i po prostu akceptacja tego rozwiązania jako przyszłego rozwiązania systemowego i po drugie podjęcie działań związanych z tym, że trzeba się na to umówić, czyli podjęcie zbudowania nowej wewnętrznej umowy w organizacji. To jeszcze sprzed wieloma organizacjami. W ogóle nie podejmowane są tego typu rozmowy. Na razie działamy w tych warunkach, jakie są, ale trzeba pamiętać, że one się na całe szczęście kiedyś skończą. Trzeba będzie zbudować tą nową normalność.
Z tym workation to co, kierunek Azja?
Dla mnie Azja. Ja bardzo właśnie tak, zakochana jestem w Azji. Jest tam mnóstwo rzeczy, które mnie strasznie tam interesują i strasznie dobrze się tam czuję. Trochę za gorący jestem. Ja jestem jednak kobietą północy, no ale jestem w stanie, najgorętsze godziny dnia jestem w stanie tam przeżyć w klimatyzacji i wtedy pewnie przepracować, a te chłodniejsze godziny dnia spędzić gdzieś po prostu w zupełnie innym świecie, jakie oferują tak różne miejsca w Azji Południowej.
No, w końcu na tym ten workation polega, że to trzeba połączyć przyjemne z pożytecznym. Wspomniałaś o pewnych ograniczeniach w głowie. Czy te ograniczenia to są raczej po stronie pracowników czy pracodawców? Jak to według Ciebie wygląda? Kto ma większe te klapki, te blokady w głowach powkładane?
Dzisiaj wygląda na to, że to jest po stronie bardziej pracodawców. Pracownicy, którzy nam mówią o benefitach dla nich osobistych związanych z pracą zdalną, generalnie są z niej zadowoleni, ale ja tutaj prowadząc wiele tych projektów środowiskowych dla naszych klientów, teraz w ciągu pandemii, już można powiedzieć, zrobiliśmy ich kilkanaście, to widzimy wyraźnie, że postawy pracowników są mocno przesunięte w stronę no, własnego interesu, nie bez powodu. One trochę odzwierciedlają, trochę naśladują takie postawy konsumentów. Rzeczy. Pracownicy w organizacjach są nastawieni, również są zainteresowani oczywiście zyskiem całej organizacji, ale są nastawieni na swoje osobiste korzyści. Tutaj największą jakby blokadą, ale też powody do niepokoju i powody do problemów z akceptowaniem zmiany mają pracodawcy, ale ci pracodawcy wcale nie reprezentowani na poziomie zarządów. Zarządy dzisiaj niezwykle łatwo przyjmują wizję pracy zdalnej, nowego modelu pracy, tylko pracodawcy reprezentowani na poziomie średniego managementu. Tu jest rzeczywista po prostu sytuacja, to jest rzeczywisty opór, ale to nie jest opór bezpodstawny, to jest opór bardzo mocno podbudowany po prostu głębokim, dobrym zrozumieniem interesu organizacji. No, to jest trochę tak, że jednak pracujemy po to, żeby nie tylko dla własnej przyjemności, tylko po to, żeby jednak wypracować zysk, wypracować jakiś rodzaj profitu dla naszej organizacji. I ważne, żeby nie pomylić jednak pewnych. Dzisiaj, kiedy pytamy użytkowników końcowych, jak by chcieli pracować w przyszłości, to oni się bardzo mocno osobiście przesuwają w stronę pracy zdalnej, w stronę zdalności. Ale gdybyśmy ich zapytali, ile godzin w tygodniu chcą pracować, to też by się przesunęli w stronę mniejszej liczby godzin niż przepisowe 40. Nawet o to nie pytamy, prawda? To się nadal znajduje w obszarze tabu. Natomiast bardzo otwarcie dzisiaj pytamy o modele pracy. Ja korzystam z tego porównania z moimi klientami, żeby im uświadomić, że to, czego sobie dzisiaj życzą użytkownicy, to jest ich życzenie, ich chęć. Tak oni by chcieli pracować, byłoby to dla nich optymalne. Ale to, co dla nich jest optymalne, nie zawsze jest optymalne dla organizacji. No i tu jest wielka sprawa, żeby po prostu pogodzić te interesy. W efekcie tak dużej życzeniowości użytkowników, która się właśnie wyraża w wielu badaniach, które są prowadzone na ten temat, to mam poczucie, że menadżerowie szczególnie średniego szczebla, kiedy utożsamiają się z interesem swojej organizacji, nie traktują samych siebie jako użytkowników, tylko myślą o tym, jak dowiozą wynik w firmie, to wtedy menadżerowie się trochę zamrażają w swoich pozycjach. Wtedy właśnie zaczynają mieć, budować argumentację za tym, żeby ograniczyć możliwości pracy. No to jest bardzo ciekawa sytuacja, ta dynamika jest bardzo, bardzo duża, często też podskórna, także w naszych procesach środowiskowych często musimy naprawdę głęboko wejść w taką w dynamikę i zrozumienie ośrodków władzy w danej organizacji po to, żeby z odpowiednimi decydentami pracować nad wypracowaniem nowego stylu pracy. Wcale nie jestem za tym, żeby iść w maksymalne uzdolnienie. Ja widzę też w tym moim środowisku, że są doradcy, którzy obawiam się bardzo literalnie czytają te odpowiedzi użytkowników i biorą je dosłownie, przykładają na nowe koncepty. Ja się tego obawiam, inaczej pracuję z moimi klientami. Nawet jeżeli użytkownicy w organizacji średnio mówią nam, że będą z biura korzystać na 20 czy 30%, to się dzisiaj bardzo często zdarza, czyli 1-2 razy w tygodniu, takie są deklaracje użytkowników, to jednak ja wracam z tą informacją do menedżerów i pytam ich, czy oni się na to zgadzają, czy w przyszłości ten model pracy już po zniesieniu wszelkich ograniczeń rzeczywiście by im odpowiadał, żeby swój zespół mieć w biurze przez 1, a może 2 dni w tygodniu. I dopiero wtedy, kiedy od nich mam na to zgodę i przyzwolenie, to jestem w stanie tak, nie boję się tego słowa powiedzieć, agresywne koncepty tworzyć. To myśmy też zawodowo musieli bardzo dużą drogę przejść, bo kiedyś agresywnym konceptem było biuro na 70%, czyli kiedy na każdych 10 użytkowników było 7 biurek, 7 stanowisk. Dzisiaj agresywny koncept shareskingowy oznacza 30%, czyli 3 biurka na każdych 10 pracowników. To jest zmiana, która zeszła w ostatnim roku.
No, to jest gigantyczna zmiana. Ja to się spodziewałem, że tu się około 50% zatrzymamy, ale tu widzę, że jeszcze bardziej.
Jeszcze bardziej. Właśnie 50% to dzisiaj się wydaje bezpiecznym środkiem. W ogóle to są... Mi się nigdy nie udało zrobić biura na 50% przed marcem 2020. A dzisiaj większość moich klientów ciąży właśnie w to miejsce. 50-60%. I to się wydaje dzisiaj takim kierunkiem nowej normy albo nowej hybrydy. Natomiast widzimy też nową grupę klientów i to są bardzo ciekawe organizacje. Tutaj widzę szczerze dwa rodzaje organizacji, albo nowe podmioty, które się uformowały bardzo niedawno, być może przed pandemią, a być może już w pandemii, które de facto od razu wdrażają model pracy zdalnej w pełni. I te organizacje albo są właśnie na poziomie 30-20%, albo w ogóle rezygnują z biura. Widzimy też organizacje bardziej już dojrzałe, tradycyjne, które decydują się na to, żeby jednak nie przedłużać swojej umowy najmu, żeby jednak wypróbować ten nowy model. To jest taka sytuacja kilku rzeczywistych klientów Kinarpta, którzy, kiedy skończyła im się ostatnio jedna umowa najmu, wcale nie podejmują następnej, ale nie decydują się na nowy najem w innym biurze, złożyli swoje meble w jakimś magazynie i mówią sobie, spróbujmy teraz pół roku, a może rok bez biura, wyciągniemy wnioski i zobaczymy, czy nam się to sprawdza. Także pojawia się grupa organizacji, ja nie wiem, jak ona jest duża, to jest bardzo anegdotyczna wiedza, którą mi teraz mamy, ale pojawia się na pewno grupa organizacji, które mówią, na co nam to biuro i decydują się na inne alternatywne modele. No, coraz więcej pojawiają się oferty związane z biurami typu flex, biurami coworkingowymi. Coraz więcej firm decyduje się na lepsze doposażenie domowych stanowisk pracy po to, żeby nie inwestować w biuro i właśnie tworzyć jakieś modele pośrednie. To są bardzo ciekawe czasy. Firmy tak jak nigdy eksperymentują ze stylami pracy i firmy działają bardzo odważnie.
Padło tutaj wiele kluczowych, że tak powiem, słów, które za chwileczkę sobie wyciągniemy na wierzch, ale ja jeszcze wrócę do tej kadry średniego szczebla zarządzania, o której wspomniałaś parę zdań temu. Mnie się wydaje, że największym wyzwaniem dla tej kadry to jest po prostu kwestia umiejętności zarządzania zespołami, które pracują w modelu rozproszonym. Czym innym jest, kiedy się spotykamy obok siebie w jednym biurze, widzimy tych wszystkich ludzi, jesteśmy łatwo w stanie delegować różnego typu zadania, a w momencie, kiedy ich nie widzimy, ograniczamy się do jakichś Zoomów, Teamsów czy innych narzędzi, to de facto taki menedżer, taki kierownik, supervisor ma takie poczucie, kurczę, czy ja na pewno wszystko dobrze powiedziałem, czy ta wiedza została dobrze przyswojona, jak to będzie wyglądało i tak dalej, i tak dalej. Tak sobie jeszcze pomyślałem w trakcie tej twojej wypowiedzi, że chyba dążymy do takiego kierunku, żeby jednak ta nasza praca nie była ograniczana godzinami, tylko raczej była tak zadaniowo traktowana, albo jakiś właśnie taki model hybrydowy. A skoro pada słowo hybrydy, to też już je wymieniłaś tutaj parę zdań wcześniej, to może w naszej rozmowie przejdźmy do tej hybrydy, ale w odniesieniu do środowiska pracy, tak? Bo to zjawisko też jest różnie definiowane na rynku. Jak powinniśmy definiować i poruszać się w hybrydowym świecie z punktu widzenia środowiska pracy?
No, hybryda w ogóle stała się takim pojęciem sezonu dla środowiska pracy. Dzisiaj tak wiele rzeczy zaczęliśmy nazywać, obejmować pojęciem hybrydy, że mam czasami wrażenie, że sami się zaczynamy w tym gubić. Hybrydą nazywamy styl pracy, który polega na tym, że jakiś czas pracujemy w biurze, a część czasu pracujemy poza biurem, czyli ten nowy model pracy zdalnej. I o modelu hybrydowym mówi się, kiedy jesteśmy w obszarze mniej więcej środka, czyli 2 na 3, 3 na 2, w tych proporcjach, licząc w tygodniu dni pracy, pracujemy w biurze albo poza biurem. Czyli to jest pierwsze takie pojęcie hybrydy, jakie widzimy. Drugi raz hybrydy używamy, mówiąc o spotkaniach hybrydowych. I to wcale nie jest to samo. Spotkania hybrydowe to polegają wtedy, kiedy co najmniej 3 osoby spotykają się w sposób mieszany. Czyli 2 z nich są w jednym miejscu fizycznie i są razem, a jedna lub więcej, to z każdej strony może być więcej osób, znajdują się w innym miejscu i łączą się zdalnie. Spotkania hybrydowego nie mogą odbyć 2 osoby, bo 2 osoby mogą być albo w jednym miejscu, albo mogą być oddzielnie, łączyć się zdalnie. Dopiero od 3 osób ma ta definicja zastosowania. I spotkania hybrydowe to te, które muszą przełamywać bardzo dużo takich barier związanych z różnymi modelami komunikacji i możliwościami komunikacji pomiędzy użytkownikami, którzy są osobami, które są razem w jednym miejscu, a tymi, które są oddzielnie. My sobie nawet tak łatwo nie zdajemy sprawy z tego, jak różna jest komunikacja zapożyczona od tej osobistej, fizycznej. I jak trudne jest łączenie tych modeli podczas jednego spotkania. Jak również jest to związane z technologią. Ta technologia po prostu musi umożliwiać w miarę symetryczne spotkanie. Jak ktoś ma super świetne łącze, to jest prawie pełnoprawnym członkiem spotkania hybrydowego, natomiast tym słabsze to połączenie z osobami zdalnymi, tym bardziej je wyklucza z aktywności. No i tutaj to jest w ogóle odrębny kawałek umiejętności biznesowych, którego dopiero będziemy się musieli nauczyć, bo na razie de facto nasze spotkania w większości są bardzo symetryczne, bo są zdalne. Także hybrydowe spotkania dopiero staną się ważne, kiedy w dużym stopniu wrócimy do pracy i te zespoły będą siedziały razem, a 1-2 osoby oddzielnie. To też ma taką wielką konsekwencję, że chyba już nigdy nie będzie czystych fizycznych spotkań. Modelu wyjściowego. W zasadzie chyba trzeba już się z tym pogodzić, że każde spotkanie będzie musiało mieć swój cyfrowy odpowiednik i częścią właśnie tej swobody pracy zdalnej będzie to, że każdy z użytkowników tego spotkania, przynajmniej teoretycznie, będzie mógł wybrać, czy będzie w nim uczestniczył osobiście, czy będzie w nim uczestniczył zdalnie. I to się będzie dopiero okazywało w momencie rozpoczęcia tego spotkania, prawda? Gdzie osoby są obecne. Także takie podejście cyfrowego spotkania jako pierwszoplanowego i dopiero później spotkanie fizyczne, organizowanie przestrzeni fizycznej dla tego spotkania też jest powodem do zmiany. No i jeszcze wracając do hybrydy, trzeci raz jak widzę, zaczyna się używanie hybrydy w mówieniu o biurze hybrydowym. No i dla mnie to już jest trochę za dużo tego szczęścia. Ja bym nie chciała, żebyśmy utrwalili pojęcie biura hybrydowego, bo już mamy inne pojęcia opisujące biuro przeznaczone do pracy opartej na aktywności i chciałabym, żebyśmy się tego trzymali i po prostu zastanowili się, jak praca w modelu hybrydowym wpłynie na biuro, którego przestrzeń będzie zbudowana w modelu ABW, czyli Activity Based Working albo Activity Based Work Style, czyli przygotowana do pracy opartej na aktywności. Na razie właśnie tymi 3 hybrydami operujemy, ale to być może, mam nadzieję, że nie będzie już ich jeszcze więcej. Natomiast wracając do tego, o czym mówiłeś, o zarządzaniu zdalnym i w ogóle pracy zdalnej w kontekście tej relacji między menadżerem a jego pracownikiem, trochę mam wrażenie, że zaczęliśmy szukać menadżerów średniego, zaczęliśmy szukać winy u menadżerów średniego szczebla za ich słabości menadżerskie i tu ich punktujemy jako nieprzygotowanych do pracy zdalnej. Okej, to jest jedna strona medalu, ale druga strona medalu to jest taka, że jednak praca zdalna to wymaga głębokiej wewnętrznej samosterowalności. I to nie jest cecha powszechna u pracowników i to nie jest cecha, którą w ogóle nasz system edukacji czy w ogóle cała ścieżka rozwoju osobistego, jaką przechodzimy, wzmacnia. Kulturowo wcale nie jest tak, że chętnie utożsamiamy się z interesem naszego pracodawcy i chętnie podejmujemy samodzielnie działania, które wzmacniają ten interes. A to jest w sumie chyba takim już centralnym zagadnieniem wewnątrz sterowalności. Taki menadżer, który dzisiaj ma zespół na siłę rozproszony, bo niekoniecznie budowany w tym modelu i złożony z osób, które wewnętrznie sterowalne nie są, z różnych powodów, być może braku po prostu wewnętrznej dojrzałości osobistej, ale być może też często są to osoby, które nie do końca mogą się utożsamiać z organizacją, które nie zbudowały w sobie tej takiej relacji, którą ja coraz częściej nazywam plemienną, że trzeba się czuć częścią tego plemienia, żeby na jego korzyść działać w sposób, który wykracza jakąś bardzo wąsko zdefiniowaną tam zasady stosunków służbowych, to do tego to po prostu mogą tacy menadżerowie nie mieć tego typu ludzi. Teraz wielka kwestia. Okej, można powiedzieć, że w przyszłości będą rekrutować, będą na to zwracać większą uwagę w procesie rekrutacji. Nauczą się wyławiać te cechy, które wcześniej procesy rekrutacyjne nie do końca często były na to nastawione. Czy ktoś jest osobą wewnątrz sterowaną? Często szukano bardziej osób, które są sumienne albo potrafią po prostu pojawiać się w odpowiednim czasie w biurze. Tak? To traktowane jako główne, najważniejsze cechy. Dzisiaj być może zupełnie nieważne okaże się, czy ktoś jest w stanie pojawić się w biurze o 8 czy 9 rano, bo zwróćcie uwagę, że takie osoby bardzo prymowaliśmy w systemie firmowym korporacyjnym, a to wcale nie muszą być największe talenty. Dzisiaj może się okazać, że najlepszy nasz pracownik to będzie osoba, która dopiero o 11 zaczyna po prostu wchodzić na jakieś sensowne biznesowe obroty, uwielbia pracować asynchronicznie, czyli wcale nie korzysta z tego, że wszyscy są w jednym miejscu w jednym czasie, ale za to jest osobą wewnętrznie sterowalną, tworzy nową wartość, tworzy nowe pomysły i dowozi te nowe pomysły, więc jest taką osobą, która po prostu gra na wynik, czyli potrafi, skupia się nie na tym czasie, który angażuje w pracę, tylko skupia się na wyniku swojej pracy. I zdecydowanie ten model pracy zdalnej będzie promował takie jednostki, które gdzieś tam być może w dotychczasowym systemie opartym na prezenteizmie wcale nie błyszczały. Ja już dzisiaj słyszę od menadżerów bardzo ciekawe historie o tym, jak zmieniają się, jak zmienia się taka geografia gwiazd w zespole przez ostatni rok. To, co się teraz stało, ta praca zdalna i praca z domu, naprawdę spowodowała, że mocno tak naruszone zostały, ale chyba w taki dobry sposób, takie utarte mapy funkcjonowania zespołów. To jest często zespołów sprzedażowych, wsparcia sprzedaży. Nagle się okazało, że ludzie, którzy tak błyszczeli w biurze, bez tego biura, to oni są jak odłączeni od prądu. Po prostu jak dawniej była taka reklama baterii znanych, gdzie taki króliczek po prostu zwalniał i zwalniał do zera. Bo właśnie te osoby bez takiego żywotnego podłączenia do fizycznej organizacji po prostu tak zwalniają do zera. Za to pojawił się, zaczął błyszczeć zupełnie inny rodzaj pracownika. To są rozmowy moje z menadżerami podczas projektów workplace'owych. Osób, które w biurze niekoniecznie się tak super odnajdywały, być może były zbyt introwertyczne, żeby brać udział w takim aktywnym small talku, więc nie błyszczały, gdzieś tam trzeci szereg, swoje dowoziły, ale nic więcej. I te osoby często się okazuje, że na pracy zdalnej rozwijają skrzydła. Nagle się okazuje, że to są błyskotliwi, często introwertyczni, ale wyjątkowi pracownicy, którzy nagle stają się dla tych menadżerów ich gwiazdami w ich zespołach. Także dzieją się, to jest tylko kolejny poziom, na którym się teraz dzieją bardzo ciekawe rzeczy. Takie redefiniowanie jakości pracowników w związku z tym, że pracują zdalnie no i muszą sami swoją pracą sterować.
Ja to powiem ci, że jeszcze się zastanawiam, co to się będzie działo, kiedy my zaczniemy wracać do takiego, nazwijmy to, ładu i porządku, do którego byliśmy wcześniej przyzwyczajeni. Oczywiście ta praca hybrydowa czy ta mieszana z nami zostanie, ale chodzi mi o to, gdzie ten element styku człowiek-człowiek do nas powróci na trochę większą skalę w przypadku pewnej jednej grupy pracowników, a mianowicie tych, których pierwszym miejscem pracy było podjęcie pracy w modelu tylko i wyłącznie zdalnym, czyli osoby, które zostały zatrudnione wirtualnie, pracują wirtualnie, nie widziały swoich przedsiębiorstw, nie widziały swoich kierowników na żywo i tak dalej, i tak dalej. I ich wprowadzenie do tego środowiska, nazwijmy to biurowego, może się okazać jeszcze jednym kolejnym wyzwaniem do zarządzania chociażby tej, na poziomie tej średniej kadry menadżerskiej. Słuchaj, padł tu taki jeden ważny skrót w tym wszystkim, co powiedziałaś. Mnie on się do tej pory, zresztą nie tylko mnie, ale wielu kojarzy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale w branży związanej z nieruchomościami, biurem i środowiskiem biurowym, to za ABW stoi to słynne activity-based working. Jakbyś mogła ze dwa zdania na ten temat jeszcze nam dzisiaj powiedzieć?
No tak, to jest bardzo nieszczęśliwy skrót w języku polskim. ABW, no zdecydowanie ta pierwsza konotacja to jest ta, o której mówiłeś, i to się nie zmieni, ale używamy tak lokalnie w żargonie środowiskowym tego pojęcia ABW do określenia pracy opartej na aktywności. To jest polski odpowiednik, który jakoś się nie przyjął, także jednak zostaje ABW. Praca oparta na aktywności była zdefiniowana jako model pracy w biurze, który w biurze, czyli mocno związany z przestrzenią biurową, który polegał na dopasowaniu otoczenia, czyli typologii, tak jak my mówimy w naszym żargonie, typologii pracy do konkretnych zajęć. Wiązało się to z wewnętrzną mobilnością, czyli zakładaliśmy w modelu typowej pracy opartej na aktywności, że użytkownik w ciągu dnia pracy przenosi się z miejsca na miejsce po to, żeby wybrać takie miejsce do swoich zadań, które jest w danym momencie dla niego najlepsze. Czyli kiedy ma potrzebę pracy indywidualnej, to siada w pokoju pracy i zamyka się od swoich kolegów. Kiedy chce popracować zespołowo, czy projektowo, to znajduje miejsce przy stole projektowym, gdzie chce pracować z innymi. Kiedy jest w takim momencie pomiędzy spotkaniami, co się bardzo często zdarzało, kiedy wszyscy byliśmy w kampusie, to siada na jakichś miejscach przeznaczonych do pracy krótkoterminowej, żeby tam wysłać kilka maili na moment nadrobić zaległości. Czyli takie biuro było budowane z założeniem, że nie zawiera w zasadzie w sobie przypisanych przestrzeni pracy, przypisanych do jednego użytkownika, tylko całe biuro staje się zasobem współdzielonym przez grupę użytkowników, którzy na zasadach partnerskich się tymi przestrzeniami dzielili. I ten koncept pracy opartej na aktywności nadal jest aktualny. On się jeszcze bardziej zrobi aktualny w powiązaniu z modelem pracy hybrydowej. Bo jeżeli mówimy o tym, że ludzie w biurze się teraz będą pojawiać, no wróćmy do tej średniej, 2-3 razy w tygodniu, to przypisanie im stałych stanowisk pracy naprawdę jest bezpodstawne, jest też po prostu pewnym marnotrawstwem zasobów. Jeżeli mówimy, że przez cały tydzień pracy ktoś będzie przez 16 godzin w biurze, i 16 godzin może przez 8 wykorzysta biurko, no naprawdę. To nie jest właściwe wykorzystanie zasobów. Żeby doszło do takiego, do wdrożenia modelu sharedeskingowego, musi się stać jedna ważna bardzo rzecz w organizacji. Musi nastąpić oderwanie od przypisanego stanowiska pracy i przejście na takie poczucie wspólnotowości dla całego obszaru. I dawniej, jeszcze przed pandemią, myśmy bardzo dużo pracy w działaniach związanych z zarządzaniem zmianą, stylem pracy, poświęcali właśnie na to, żeby przekonać użytkowników, żeby oderwali się od takiego przypisania indywidualnego do biurka. Szczerze, to co się wydarzyło w pandemii, to nam to po prostu niesłychanie ułatwiło. Dzisiaj użytkownicy, którzy sami zrozumieli, że chcą pracować hybrydowo, sami są gotowi po prostu jako część transakcji oddać to przypisane stanowisko pracy. Nie widzą jego potrzeby, no właśnie z tego powodu, że pojawiają się duże dość rzadko i dużo łatwiej sami zaczynają traktować całe biuro jako wspólny zasób. To, co myśmy kiedyś walczyli i budowali w bardzo długich, złożonych projektach i programach zarządzania zmianą w organizacjach, teraz de facto już nie stanowi tematu, nie stanowi natury rzeczy. Dzisiaj te projekty zarządzania zmianą znacznie bardziej przesuwają się w tą stronę, o której przed chwilą mówiliśmy, czyli wsparcie menadżerów, szczególnie menadżerów średniego szczebla, w zarządzaniu zespołem rozproszonym. I zarządzanie zespołem rozproszonym, które jest naprawdę coraz bardziej takim zbudowaną z różnych metodyk i podejść, takim sposobem na nowe budowanie organizacji. No, jednym z moich ulubionych tutaj obszarów jest budowanie person z klientami i przez te persony staramy się rozumieć, jakie postawy obecnie reprezentują pracownicy. Tutaj wychodzą bardzo ciekawe rzeczy. W jednym z ostatnich projektów, które robię, takie persony, wśród takich person na przykład pojawiła się jedna osoba, która w ogóle nie chce wracać do biura która tak sobie świetnie urządziła wszystko w domu, że naprawdę trzeba się, przede wszystkim taki menadżer musi się zastanowić, czym, jakim argumentem ściągnąć ją z powrotem do biura, żeby chciała uczestniczyć w sposób fizyczny w pracach zespołu. Bo wiemy, że niektórzy użytkownicy po prostu będą, przyjmą strategię unikową, że nie będą chcieli wracać do biura i znajdą dużo powodów, żeby tego nie robić. I trzeba to rozpoznać, trzeba to w dużej części zaakceptować, ale też warto się zastanowić, no jakie zachęty stworzyć, żeby jednak tym osobom też się opłacało do biura, choć czasami wpaść.
No dobra, to dotknijmy tego tematu, bo powiem Ci tak, ja mam wrażenie, że biura właśnie będą chyba musiały się wręcz bardzo mocno nagimnastykować, w sensie biura firmy, że będą musiały się mocno nagimnastykować, żeby jednak tą zachętę do powrotu do środowiska biurowego stworzyć. I tak coś mi się wydaje, że tym elementem to będzie taka jakość, taki luksus, takie coś, czego w domu właśnie nie mamy, że chcemy tego pójść, dotknąć, zobaczyć, pochwalić się, że to nasze otoczenie jest takie super ekskluzywne, fajne i tak dalej. Mylę się, czy to idzie w tym kierunku?
Raczej na pewno idzie w tym kierunku, żeby właśnie szukać zachęt jakościowych. To na pewno będzie jeden z powrotów do biura, że w biurze będzie się po prostu pracowało lepiej. Ja też lubię takie pojęcie biurka jako egzoszkieletu, czyli biurko w pracy będzie miało szansę być lepsze od biura domowego, które są różne te biura domowe. To też wiemy o warunkach domowych Polaków, że to bywa różnie i w związku z tym można się spodziewać, że część osób wróci do pracy, żeby pracować przy tym biurku, które będzie egzoszkieletem, czyli będzie tak dobre, tak wygodne, że po prostu samo jako narzędzie będzie wspierało pracę, skracało jej czas, optymalizowało tą pracę. Także jeden z powodów to na pewno będzie komfort, wygoda i jakość. No i jakość też związana z tym, że mamy odpowiednie warunki do spotkań z kolegami, bo drugi ważny powód powrotu do biura to będą te interakcje na żywo, o których mówiłeś, bo jesteśmy ludźmi i chcemy się z ludźmi spotykać na żywo. Ale to są dwa powody. Ja jeszcze widzę trzeci, inny mocny powód, dla którego wrócimy do biura. To jest powód, który klasyk to mówił o tym, że tu się człowiek nadyszy ojczyzny. No, korporacje to są takie małe ojczyzny dla wielu pracowników. Już w ogóle też w pandemii okazało się, że dla wielu osób są to jedne z najważniejszych ich życiowych sieci towarzyskich i brak po prostu odczuwają na poziomie bardzo osobistym, ale też po prostu firmy, korporacje coraz bardziej plemiennieją. Po to, żeby odnaleźć się w tym nowym świecie pracy zdalnej i tych rozproszonych kontaktów, trzeba coraz będzie mocniej budować tożsamość firmową. I biuro stanie się jeszcze mocniej niż dawniej narzędziem budowania tożsamości firmowej. Więc czego się spodziewam po biurach w przyszłości, to nie tylko, że staną się super świetnymi, wygodnymi przestrzeniami zarówno do pracy indywidualnej, jak i do pracy w grupie, to też myślę, że staną się takimi jeszcze mocniejszymi niż dawniej. Banerami, takimi wizytówkami swoich organizacji. I tu się spodziewam, że tu się pojawią zupełnie nowe pomysły, które dotychczas jeszcze nie widzieliśmy. My myślimy, że w Kinerps myślimy, że biura się rozwiną w koncepcie bardziej totemowym, czyli staną się takimi miejscami centralnymi dla rozproszonej populacji, no ale ta populacja już się zbiegnie do tego biura, to będzie bardzo chciała w bardzo krótkim czasie uzyskać jak najwięcej. I ta intensywność zdarzeń będzie niezwykle ważna. Intensywność zdarzeń, ale w rozproszonym modelu, tak? Bo będziemy się dalej trzymać na odległość 1,5 do 2 metrów. Także wyzwania dla projektantów pojawią się duże.
Ach, te 1,5 do 2 metrów to tak nie sprzyja nawiązywaniu bliskich kontaktów, ale...
Nie ma jak ręki nawet podać.
No jak, żółwika może. Słuchaj, zbliżamy się do końca naszej rozmowy, ale ja mam jeszcze jedno takie pytanie w zanadrzu, dlatego że ty pełnisz taką podwójną rolę. Z jednej strony jesteś związana z firmą Kinarz, gdzie rzeczywiście robisz kawał dobrej roboty, ale z drugiej jesteś współzałożycielką, współtwórczynią Polskiego Instytutu Środowiska Pracy. Co to jest za instytut i jaką on ma rolę, jeśli chodzi o wpływanie na ten obszar, jakim jest środowisko pracy?
Polski Instytut Środowiska Pracy powstał po to, żeby zrzeszać specjalistów zajmujących się środowiskiem pracy. I to nie chodzi tylko o doradców, którzy doradzają organizacjom, ale też wiele osób wewnątrz organizacji zajmuje się na co dzień środowiskiem pracy. Więc pierwszym zadaniem Instytutu jest zrzeszać specjalistów i umożliwiać im kontakty, wymianę wiedzy nieformalnej. No ten ostatni rok wyraźnie pokazał, że to właśnie nieformalna wymiana wiedzy jest kluczowa. Tutaj nikt nie nadążał z tworzeniem formalnych modeli do tego, co się działo w marcu i kwietniu zeszłego roku. Tutaj właśnie szybkie, krótkie spotkania były najlepsze, żeby się zaadaptować do nowej sytuacji. No i Instytut tutaj się też dobrze odnajduje. Natomiast to, co staramy się robić, jest również budowaniem wiedzy na temat środowiska pracy i też budowaniem nowej wiedzy, informacji poprzez tworzenie projektów badawczych. I taki nowy projekt badawczy za moment ruszy. To będzie druga edycja ankiety, która w zeszłym roku, tuż po pandemii, chyba jako pierwsza ankieta pojawiła się na rynku i starała się zdiagnozować sytuację w pierwszych tygodniach masy przymusowego uzdalnienia. Teraz myślimy o drugiej ankiecie, która skupi się na pracy hybrydowej, która no właśnie staje się bardzo ważnym elementem naszego życia. Za moment ruszymy z tym badaniem i jego wyniki również trafią do domeny publicznej i mamy nadzieję, że pozwolą organizacjom ciągać właściwe wnioski co do tego, jak te nowe modele pracy hybrydowej zastosować, bo sporo wiedzy, ona przychodzi do nas z różnych innych krajów, z zachodu, często z centrali dużych organizacji, ale to, co robi Polski Instytut, to tą wiedzę mocno przekłada na język naszych możliwości i potrzeb. No właśnie, chociażby związanych z tym, że trochę inaczej żyjemy i mieszkamy, trochę mamy inne ograniczenia osobiste czy możliwości osobiste co do łączenia pracy zdalnej z pracą z biura i chyba trzeba to będzie uwzględnić w budowaniu nowych konceptów w naszych lokalnych warunkach.
Super, bardzo dziękuję. Trzymam w ogóle kciuki za to, żeby ta ankieta zyskała równie duże zainteresowanie jak ta pierwsza, która była przeprowadzona, bo tamto badanie rzeczywiście, trzeba powiedzieć, że nie dość, że pionierskie, to zebrało dosyć sporą atencję. Więc teraz po tym roku trwania pandemii, bo o ile kojarzę, to chyba wczoraj minął dokładnie rok, od kiedy się dowiedzieliśmy, że w Polsce pojawił się przypadek numer 1, czy tam 0, to już jakoś różnie się tam to nazywa. Więc no teraz na pewno podejście do tematu może być jeszcze ciekawsze, jeszcze bardziej interesujące. Karina, na koniec, ostatnie zdanie. Gdybyś miała ty doradzić albo powiedzieć coś od siebie firmom, w jaki sposób należy podchodzić do kreowania dobrego środowiska pracy, to jakie byłoby to zdanie?
Chyba trzeba dobrze wyważyć interesy i głosy trzech głównych grup, które tworzą wspólnotę w pracy. Użytkowników w pierwszej kolejności, menadżerów średniego szczebla w drugiej kolejności i interesy zarządu w ostatniej albo w zerowej kolejności. Także dopiero po uchwyceniu właściwej równowagi pomiędzy interesami użytkowników z tych grup można mówić o sensownym, nowym środowisku pracy.
Super, to myślę, że to jest piękne spuentowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję za udział w moim podcaście i za podzielenie się tą niesamowitą porcją informacji. Ja zadbam o to, żeby w opisie do dzisiejszego odcinka wrzucić chociażby link do Twojego LinkedIna. Jeżeli ktoś będzie chciał poszerzyć swoją wiedzę albo nawiązać z Tobą bliższą relację, to tam Ciebie znajdzie. Dzięki za dzisiaj.
Dziękuję bardzo.